Książki i film, gry i komiks, klasyka i nowość, hity i gnioty. Wszystko co mroczne, straszne i tajemnicze znajdziesz na necropolitan.blogspot.com. Witam w nawiedzonym podcaście.
Jest sobota, 21 stycznia 2017 roku. Słuchacie właśnie 117 nawiedzonego podcastu na blogu Necropolitan, a po tej stronie mikrofonu witają się z wami Szymas oraz Jerry. Witam cię, Jerry.
Witam cię, Szymasie, i witam wszystkich słuchaczy.
Spotykamy się tutaj we dwójkę, by omówić dla was film. Film, który Jerry obejrzał w Ostrym Piątku, jeśli się nie mylę, czy tak?
Dokładnie tak. I z racji na to, że jest to horror niemieckojęzyczny, europejski, no to sobie pomyślałem, że no wypadałoby go polecić koledze germaniście, który tak świetnie i biegle włada tymże językiem.
Tak, i właśnie Jerry wspomniał mi o tej produkcji. Ja o niej wcześniej nie słyszałem, przyznaję się. Dopiero właśnie po twoim SMS-ie zasięgnąłem informacji w sieci i właśnie, czy będę ci dziękował za to, że mi ten film poleciłeś? Tutaj nie jest to proste pytanie, a dlaczego, to się wyjaśni w trakcie nagrania. Mowa o filmie Koszmar w polskiej wersji językowej, tytuł anglojęzyczny The Nightmare, tytuł niemieckojęzyczny Der Nachtmar. Tak, Der Nachtmar, film Akiza, niemieckiego reżysera, pełne imię i nazwisko to Achim Bornhak. Film, no właśnie, o czym jest to produkcja? Myślę, że bardzo ciężko jest uniknąć jakichkolwiek spoilerów. Ja podszedłem do seansu nie wiedząc absolutnie niczego na temat tej produkcji i właśnie na początku, może nawet nie będziemy wprowadzali w fabułę, tylko powiedz, Jerry, czy uważasz, że warto poznać to dzieło? Bo naprawdę mam wrażenie, że czegokolwiek nie powiem, mogę coś zdradzić na temat fabuły.
W skrócie, moim zdaniem warto się z tym filmem zapoznać, natomiast to jest dziwna i bardzo specyficzna produkcja i no i trudno mi powiedzieć, czy to jest film, który się wam, drodzy słuchacze, spodoba, czy nie. Myślę, że część będzie zawiedziona, może się odbić od tej produkcji, a część myślę, że może być zachwycona. Przy czym to jest w ogóle taki film, który wydaje mi się, że jest idealnym filmem do dyskusji. Ja też ci to napisałem, jak już byłem po seansie, że to jest ten rodzaj kina, który właśnie warto też chyba obejrzeć i o nim porozmawiać, dlatego że ile osób, pewnie tyle będzie interpretacji, z czym w zasadzie mamy do czynienia i co tak naprawdę obejrzeliśmy.
Dokładnie tak, bo omawiamy ten film jako horror, ale tak naprawdę tutaj nawet z tym dookreśleniem gatunku jest problem, bo to może być i właśnie horror, i horror psychologiczny, i horror nadprzyrodzony, ale to też może być dramat psychologiczny albo jeszcze jakiś inny film. To jest, myślę, można powiedzieć kino autorskie, po części też w jakiś sposób arthouse'owe, ale nie w taki, przynajmniej w moim przypadku, i znaczy w pewien sposób arthouse'owe, ale nie w taki sposób, w jaki można by to sobie wyobrazić, myślę. Dopiero po seansie przychodzą właśnie do głowy takie określenia i naprawdę trudno mi to teraz dookreślić bez spoilerów. Bardzo gra dźwiękiem i obrazem w niesamowity po prostu sposób. Warto też zaznaczyć może na wstępie, że nie jest to dobry film dla epileptyków, bo już pierwsza plansza przed tym ostrzega. to nie jest dobry film dla epileptyków. Mamy dużo świateł stroboskopowych i właśnie migającego światła.
A przepraszam, nie... a w wersji, którą ty widziałeś, była też oprócz tej planszy, plansza o tym, że należy ten film oglądać bardzo głośno?
Tak, bo tam były trzy plansze tak naprawdę, albo nawet cztery, ale pierwsza ostrzeżenie dla ludzi z epilepsją, bo no musi być, tak? Tego nawet prawo wymaga. Druga, ostrzeżenie przed tym, że w filmie pojawiają się i dźwięki izochroniczne, i binauralne. Binauralne to znaczy, w sumie nie jestem w stanie tego jakoś tak po ludzku wyjaśnić, możecie sobie w sieci wpisać dźwięki izochroniczne, dźwięki binauralne, czy częstotliwości izochroniczne, binauralne, ale są to bardzo specyficzne rodzaje dźwięków. Po pierwsze, jedne z nich wywołują silną reakcję kory mózgowej i u niektórych osób może się to zakończyć migreną, a może także czymś jeszcze gorszym. Drugie z nich zaś są taką, nie wiem, bardziej zaawansowaną wersją dźwięku stereo, to znaczy powstaje w głowie naszej iluzja tego, że naprawdę znajdujemy się w miejscu, w którym dokonuje się nagranie, czyli nie wiem, coś w rodzaju dźwięku przestrzennego może, chociaż ja teraz używam tych terminów troszkę też tak na wyczucie, szczerze mówiąc, ale mamy te dwa rodzaje dźwięków, które też mogą wywołać różne reakcje w mózgu człowieka i do tego jeszcze mamy potem ten komunikat, żeby słuchać tego filmu, właśnie słuchać, żeby puszczać go z dużą głośnością i to też jest istotne, bo naprawdę dźwięk odgrywa tutaj ogromną rolę i rzeczywiście ten dźwięk, nazwijmy go umownie, żeby używać prostszego słowa, przestrzenny, działa, przynajmniej w moim przypadku działa bardzo dobrze, ale migreny u mnie nie wywołał. U ciebie jakieś problemy były?
Nie, ale to też dlatego, że ja go oglądałem, przyznam się, na telewizorze, no a oglądając w nocy na telewizorze, akurat nie na słuchawkach, no to wiesz, nie mogłem sobie pozwolić za bardzo na to, żeby podkręcić na maksa, ale no według mnie tutaj pełna zgoda. Ten film pod kątem dźwiękowym, muzyki, wykorzystania dźwięku i budowania dźwiękiem też określonej atmosfery, określonych scen, naprawdę jest zrobiony dobrze.
Dokładnie. Ja ci powiem, że ja oglądałem ten film na słuchawkach i właśnie podkręcając głośność praktycznie na maksa w obrębie tych takich bazowych ustawień i to był czad po prostu. Zwłaszcza, że mamy tutaj też akcję na imprezach, na takich trochę rave parties i rzeczywiście czuć tutaj ten dźwięk z imprezy tak, jakby się było tam na miejscu w połączeniu z tym stroboskopem. Świetna sprawa. Ale wracając do filmu, się ciężko określić ten nawet gatunek, konwencję. Jest to film, wspomniałem, niezależny, arthouse'owy i on jest totalnie niezależny finansowo też. W Niemczech w sumie dużo łatwiej chyba jest o dofinansowanie filmu, o zdobycie funduszy niż w Polsce. A ten film powstał zupełnie niezależnie od kogokolwiek i do tego trafił do dystrybucji kinowej i powiem ci, że ja żałuję, że tego nie było w polskich kinach, bo ja bym to naprawdę przechętnie zobaczył w kinie, bo nawet na ekranie komputera sprawiało to niesamowite wrażenie, a myślę, że w kinie już pierwsza scena na imprezie, no to by było coś niezapomnianego pewnie.
No, myślę, że to jest film, który patrząc chociażby po tych wszystkich maratonach filmowych, na które wy uczęszczacie z Beowulfem, spokojnie mógłby się znaleźć właśnie w takim zestawie, bo myślę, że on mimo wszystko, chociażby właśnie pomysłem na siebie i no, ogólną koncepcją tego filmu przewyższa bardzo wiele dzieł, tutaj robię cudzysłów, którego nie widzicie palcami, naprawdę zdecydowanie przewyższa. No i to też warto zaznaczyć, że w sumie zaczęliśmy od tego, że ja widziałem ten film w telewizji, a to jest w ogóle film świeżynka, bo on miał premierę w maju 2016 roku. Czyli, tak. Czyli to też jest jakoś tam interesujące, że właśnie film o tak niezależny, o jakimś tam mikroskopijnym budżecie, no już właśnie u nas trafił dosyć szybko do telewizji z pominięciem totalnie tej dystrybucji kinowej.
Tak, bo premiera niemiecka w Niemczech 26 maja 2016, a ty go widzieliście jeszcze w starym roku, nie? W 2016
tak,
też.
Tak, tak. I to chyba tam, już nie wiem, w listopadzie nawet tak mi się coś kojarzy.
No właśnie, pół roku. Może ten film trafi do VOD, byłoby miło. Ja oglądałem go po niemiecku z angielskimi napisami, jak się okazało po pewnym czasie, co troszkę mnie też wybijało przez to, że tutaj momentami nie powinno być czegoś słychać, albo znowu słychać coś tylko bardzo, bardzo w tle i czasami na przykład widziałem napis, a nie rozumiałem dźwięku do końca, albo na odwrót, wyłapywałem słowa mówione, a nie było napisów do tego i przez to miałem mały dysonans, ale tak czy siak to było bardzo fajne doświadczenie i dlaczego, pewnie teraz ludzie się zastanawiają, tak chwalimy bardzo stronę audiowizualną i ogólnie całość, ale Jerry, wspomniałeś, że ktoś się może od tego odbić. Ja się z tym zgadzam, bo właśnie ten arthouse, ta niezależność przejawia się też w tym, że to jest film, teoretycznie to jest, może można podpowiedzieć, kino ratunkowe, ale bardzo niekonwencjonalny, zwłaszcza jak na horror. Tak mówię, bez spoilerów ciężko cokolwiek zdradzić, ale ja dam wam takie porównanie. Jeżeli oglądaliście Holidays, albo chociaż słuchaliście naszej recenzji mojej i Mando, ja tam wspominałem o segmencie wielkanocnym i o zajęczym Jezusie. I był to motyw, który był tak szokujący, tak bardzo przekraczał granice mojej wyobraźni, że po prostu zdębiałem oglądając ten krótki segment 10-minutowy. I wprawdzie to, co widzimy w The Nightmare, w Der Nachtmar, nie jest aż tak szokujące na krótszą metę, to przez to, że to jest film, który trwa prawie 90 minut, bez napisów to jest, nie wiem, 86 minut, 87, i przez to, że to trwa, to efekt końcowy jest jeszcze mocniejszy. Ja naprawdę w wielu scenach tutaj siedziałem z otwartymi ustami, z szeroko otwartymi ustami, wydając z siebie dziwne dźwięki, bo ten film od początku w jakiś sposób szokuje, ale nie, broń Boże, nie krwią, przemocą, flakami, niczym takim. Nie ma tutaj chyba w ogóle gore tak naprawdę. Okej, okay, w jednej scenie mamy trochę krwi, ale to nie sama krew przeraża tutaj, co sam kontekst tego wydarzenia. Ale pomimo tego ten film przekracza granice i też przekracza granice wyobraźni widza, tego, czego możemy się spodziewać. Totalnie jest poza spektrum oczekiwań. Jeżeli myślicie, że przewidzicie, co się wydarzy za chwilę, to nie przewidzicie. Za cholerę po prostu. To jest jak horror kosmiczny Lovecrafta. To jest po prostu coś, czego, no nie wiem, no ja naprawdę nie byłem w stanie tutaj przewidzieć niczego. Ja byłem tak zaszokowany, tak wszystko eskalowało ze sceny na scenę, że gdy myślałem sobie, nie wiem, tam po 20 minutach, Jesus, co oni tutaj mi pokazali, w jaki sposób, i właśnie ten spokój konstrukcji całej fabuły, kompozycji, to okazywało się 10 minut później, że to zostało podbite trzykrotnie, 20 minut później znowu i tak do samego końca praktycznie, i końcówki też totalnie nie przewidziałem. Znaczy, może ta końcówka też jest specyficzna. No, czy też tak miałeś? Bo
no jest specyficzna. No, ja, jak też ci pisałem prywatnie, to ja uważam, że ten film naprawdę jest warto obejrzeć, natomiast mówię, to jest dziwny film, dlatego że ja też nie będę tego ukrywał. Ja nie do końca jestem w stanie go sobie fabularnie złożyć w jedną spójną całość. W tym sensie, że dostajemy otwarcie, dostajemy później długie, takie dosyć spokojne rozwinięcie, ale spokojne w tym sensie, że ono jest bardzo konsekwentnie budowane. Tu napięcie szybko eskaluje i mamy jakby podkręcane tempo i podbijaną stawkę, to co przed chwilą wspominałeś. I dostajemy końcówkę, która jest kompletnie nieprzewidywalna, ale którą, no, na pierwszy rzut oka jest człowiekowi tak trudno skleić z resztą tego filmu, że ja naprawdę pod tym kątem to zbierałem lekko szczękę z podłogi i w sumie zakończyłem seans z takim przeświadczeniem, że w sumie to nie wiem do końca, co ja obejrzałem, i nie wiem, czy jestem po prostu mega zachwycony, czy po prostu jestem skonsternowany i porażony tą właśnie autorską wizją, którą tu w tym filmie dostajemy.
Ja byłem przerażony. Okej, może końcówka w jakiś sposób nie tyle jest wentylem bezpieczeństwa, co w pewien sposób tonuje emocje w widzu, mam wrażenie. I też jest pewną wskazówką interpretacyjną, przynajmniej dla jednej z pewnie wielu możliwych interpretacji, ale tak naprawdę ten film wzbudza ogromne emocje. Jeżeli ktoś liczy na coś tradycyjnego, co da się streścić bez problemu, zaczęło się tym, potem było to i skończyło się tym, czy film jednoznaczny, to nie będzie film dla niego, bo to jest coś zupełnie innego. Tutaj nie macie tradycyjnych jumpscaresów, nie ma typowej gry obrazem czy dźwiękiem, nie ma też CGI i podkreślam to przez wzgląd na to, że w filmie pojawia się, nieważne czy to naprawdę, czy nie naprawdę, w świecie przedstawionym, ale przez jakiś czas widzimy na ekranie coś, pewną istotę, że tak to bardzo ogólnie określę, i wygląda ona przegenialnie. Naprawdę robi niesamowite wrażenie. Ja jeszcze w pierwszej chwili myślałem, że to może być CGI, ale później twórcy udowadniają, że to coś przynajmniej na potrzeby tej sceny istnieje i to robi niesamowite wrażenie. Naprawdę, na tobie też, tak?
To tak, 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 tak. No, bo to jest w ogóle szokujące. Tak na dobrą sprawę to jest przez twórców fajnie wprowadzone to coś. I ja myślałem, że będziemy tak zwodzeni, że wiesz, nie zobaczymy po prostu właśnie tego konkretnego elementu. No a tutaj się okazało, że nie dość, że w którymś momencie dostajemy grę w otwarte karty, no to wcale nie jest coś, co działa w taki sposób, że to napięcie spada, no bo tak by się teoretycznie mogło wydawać, że,
tak,
że zobaczymy po prostu nagle to coś, co gdzieś tam poza kadrem nas straszyło, i nagle się okazuje, że w momencie, kiedy już widzimy to coś, to nie ma tego typowego takiego kingowskiego odetchnięcia na widok potwora, tylko po prostu nagle się okazuje, że to działa wręcz przeciwnie.
Dokładnie tak. Nie jestem w stanie sam tylko nawet sobie wytłumaczyć, jak do tego doszło, ale rzeczywiście to tak działa. I powiedziałem, że już tak trochę niby mące, nie? Że czy coś jest, może czegoś nie ma, ale cały ten film, co też jest istotne, gra sobie mocno z widzem. To znaczy mamy na wielu płaszczyznach niewiarygodną narrację. Dlaczego jest niewiarygodna, to wyjaśnimy już za chwilę, bo to też trochę sugeruje odbiór. W każdym razie, podsumowując tę część na razie totalnie bez żadnych spoilerów, bez żadnego wprowadzania nawet w fabułę, warto. Ode mnie tyle. Warto. Zgadzasz się?
Zgadzam się. Myślę, że możemy przejść spokojnie dalej.
Tak, i teraz część taka pośrednia, więc jeżeli na pewno nie chcecie żadnych spoilerów, żadnych sugestii, to wyłączcie to, olejcie chwilowo nawiedzony, lećcie i oglądajcie, ale jeżeli chcecie wiedzieć cokolwiek więcej na temat fabuły, jeszcze bez ciężkich spoilerów, to zostańcie z nami na tę część drugą. Więc tak, w filmie tym poznajemy przede wszystkim trzy młode dziewczyny. Tinę, Anitę, zwaną przez koleżanki Tiną, Barbarę, zwaną Babs, i Monikę. I nasze trzy koleżanki udają się wspólnie na imprezę. Na imprezę w stylu rave, z ciężkim techno, z ciężkim elektro, gdzie na miejscu w ogóle mamy ciekawą lokację, taki całkiem wypasiony dom, obok basen, taka la villa właściwie, prywatny DJ, mamy te stroboskopy, muzykę i naprawdę można się wczuć w ten klimat na pewno, jakby się kiedyś na takiej imprezie, znaczy może niekoniecznie dosłownie takiej, ale na jakiejkolwiek imprezie techno chociażby, to kojarzycie, czy tam trans, czy cokolwiek innego, kojarzycie właśnie, jak to jest z tymi stroboskopami, jak właśnie wam znajomi migają, tak że widzicie ich jak w takim porwanym filmie, co którąś klatkę. Tutaj to świetnie wypada na ekranie. Naprawdę czuć ten klimat. I dzieją się rzeczy. Tak, żeby wam trochę to przybliżyć, wygląda to tak, że gdy dziewczyny już łykają różne dropsy, popijają to alkoholem, zaczynają oglądać jakieś głupoty w sieci. Zresztą w ogóle opowiadają sobie o zajęciach, bo to są młode dziewczyny. Aktorka, która wciela się w główną bohaterkę, w Tinę, urodziła się w 92 roku. To znaczy, że miała... Film kręcono pewnie 2015-16, W sumie w 15 już były premiery festiwalowe, to może 14, 15, to ile miała lat? 8, 22 lata. W filmie gra jeszcze trochę młodszą, jakąś tam, nie wiem, nastolatkę, pewnie nie więcej jak 18 lat. I opowiadają sobie o zajęciach jeszcze w międzyczasie. W szkole mieli biologię i na biologii pani im pokazywała różne eksponaty. W formalinie, tak? Formalinie to się nazywa?
Tak, tak.
W formalinie między innymi zdeformowany płód w tej formalinie. I one tam się bawią tym zdjęciem z tego płodu, bo zrobiło oczywiście zdjęcie, wiecie, no, XXI wiek, tak? Jesus. I przerabiają przy pomocy jakiejś aplikacji swoje zdjęcie, zdjęcie tego płodu, czy taki efekt przejścia obserwujemy. Później jeszcze pokazują sobie nagranie, jak samochód rozjeżdża jakąś dziewczynę na drodze i się śmieją, że o, ale jazda, tak, jaki hardcore. I później zaczynają się dziać rzeczy. Nasza bohaterka odnosi wrażenie, że dostrzega pewną dziwną istotę w krzakach, a następnie widzimy scenę, na której jak gdyby bohaterka nasza jest główną postacią tego filmu, który widzieliśmy chwilę wcześniej.
Wiesz, to te sceny są przestawione. Właśnie najpierw jest ten wypadek, a później jest ta scena w lesie. Ona się budzi, jest, wiesz, jest wypadek, jakby cięcie i jest ta scena w lesie, kiedy ona tam ją zbierają, te koleżanki z ziemi i ona tam idzie się odlać w lesie i widzi pierwszy raz tego potwora. Dlatego ja mówię, że tak, ten film jest tak ciężko poukładać, wiesz, w głowie chronologicznie i tak dalej, no bo mówię, bo już na tym etapie to w zasadzie nie do końca wiadomo, co tu się wydarzyło, nie?
W sumie to możliwe teraz. Ja mam w notatkach to obok siebie, ale rzeczywiście, w każdym razie dzieją się rzeczy i o to chodzi, że bohaterka może ginie, a może nie ginie. Wiemy, że bohaterka jest pod wpływem narkotyków. Potem mamy jak gdyby alternatywną wizję wydarzeń, gdy bohaterka po prostu wsiada, nieszczególnie przytomna, do samochodu i wraca do domu. Kolejne sceny sugerują, że nasza bohaterka może mieć problemy ze zdrowiem psychicznym, a do tego okazuje się, że coś, co być może siedziało w krzakach, nasza bohaterka dostrzega także w swoim domu i właśnie cały czas nie wiemy, czy coś się dzieje naprawdę, czy nie. Czy to jest sen może, bo pamiętajcie, że tytuł to jest w polsku koszmar, po angielsku nightmare, w oryginale jest to Nachtmar. Właśnie o to chodzi, że Nachtmar to nie jest pierwsze określenie koszmaru w języku niemieckim. Koszmar to jest Albtraum, a Nachtmar to jest raczej mara właśnie. Ta słyszycie nawet mar, tak? Mara nocna, jakaś istota dziwna, więc to też troszkę zmienia już naszą percepcję, gdy mamy gdzieś z tyłu głowy ten motyw snu albo motyw jakiejś dziwnej istoty nawiedzającej nas nocą. Mamy te narkotyki, mamy te sugestie choroby psychicznej. Do tego narracja może nie jest pierwszoosobowa, ale jest to narracja śledząca cały czas tę naszą główną protagonistkę, więc obserwujemy w gruncie rzeczy świat oczami tej niewiarygodnej osoby. I przez to my cały czas nie wiemy, co jest grane, tak, co jest prawdą, a co nie. Do tego na przykład po niektórych scenach bohaterka wręcz budzi się dosłownie w swoim łóżku. I my nie wiemy, czy minął jakiś czas, czy to był sen, czy to była jakaś wizja.
Plus do tego dochodzi jeszcze no cały czas takie, no nie wiadomo, czy zaburzenie chronologii, czy właśnie jakieś alternatywne linie, no bo tutaj mamy nieraz obok siebie sceny, które trochę się jakby wykluczają, że mogą być obok siebie, jedna z drugiej nie do końca wynika i to wszystko jeszcze potęguje konsternację w widzu, z czym tak na dobrą sprawę mamy do czynienia.
Tak, ale co jest istotne, pomimo tego chaosu, tutaj dużo się dzieje. Cały czas, tak naprawdę prawie cały czas mamy do czynienia z jakąś akcją, z dynamiczną akcją. To nie jest tak, że obserwujemy jakąś apatyczną osobę, która, nie wiem, zamyka się tutaj w pokoju i przeżywa jakąś traumę, tylko wręcz przeciwnie, bierzemy udział w różnych wydarzeniach, obserwujemy je właśnie z punktu widzenia tego niewiarygodnego, przynajmniej nie do końca wiarygodnego narratora i to powoduje, że na przykład we mnie to wzbudzało nieustanną ciekawość, tak chciałem więcej, chciałem właśnie wiedzieć, co się dzieje, jak szukałem tych wskazówek i przyjąc, to też będzie wadą tego podcastu, że my widzieliśmy ten film tylko raz. I w związku z tym na pewno dużo rzeczy nam umknęło, bo przy pierwszym oglądaniu tu jest masa scen, które tak szokują, że no nie można się wtedy skupić na analizie, tak na właśnie rozkładaniu tego filmu na czynniki pierwsze, bo za dużo się tu dzieje.
No i też trzeba wziąć pod uwagę to, że jednak już kiedy mamy zamknięty seans, no to na wiele scen, na przykład z początku filmu, my będziemy mieli zupełnie inne spojrzenie. To zaraz wejdziemy właśnie w taki segment bardziej analityczny, no to też będziemy tutaj o tym rozmawiać, ale to naprawdę jest tak, że tutaj mi się wydaje, że drugi czy trzeci seans tu mogą bardzo mocno zmienić postrzeganie samej fabuły, no bo już tutaj jakby wiadomo, że pod kątem atmosfery to te odczucia pewnie będą porównywalne, mi się wydaje, bo on w sensie film działać myślę, że będzie równie mocno ze względu na właśnie pewne elementy, które tutaj dostajemy, natomiast właśnie fabularnie to może być już inna historia, inaczej przez nas odebrana.
Dokładnie tak. Zwłaszcza, że nadal, nawet teraz, gdy już troszkę wchodzimy w jakiekolwiek detale, ciężko jest określić, o czym jest ten film, bo z jednej strony mamy młodą dziewczynę, która dojrzewa, która właśnie chce trochę poimprezować. Właśnie, ona ma 18 lat, przecież nawet tutaj są jej 18 urodziny w tym filmie przedstawione. I próbuje jakoś wyrwać się z tego bycia dziewczynką, stać się kobietą, zakochuje się, chodzi na te no, ciężkie imprezy. Z drugiej strony mamy te problemy psychiczne. Nie do końca wiemy właśnie, czy ta dziewczyna naprawdę jest ciężko chora, czy nie, bo część scen
wprost sugeruje tak na dobrą sprawę, że mamy do czynienia z chorobą psychiczną.
Tak, ale mamy też równocześnie sceny, które sugerują, że to może być właśnie sen jakiś urojony.
Tak, tak, tak.
I mamy też sceny, w których okazuje się, że chociaż teoretycznie świat przedstawiony w danej scenie przyjmuje, że mamy do czynienia z osobą chorą psychiczną, to jednak osoby przedstawiane jako zdrowe w kontraście też doświadczają czegoś, co sugerowałoby, że one też są chore psychicznie, jak gdyby w tym momencie.
Tak,
i,
tak.
I wtedy te płaszczyzny się zaburzają. To nie jest tak, że mamy oderwane kilka właśnie tych rzeczywistości, że mamy, nie wiem, trzy warianty historii równolegle, tylko te płaszczyzny się przecinają, co jest w gruncie rzeczy fascynujące, ale też mylące. Mamy do tego pewne wskazówki interpretacyjne w samej warstwie nawet dialogowej. Mamy te narkotyki, mamy sugestie śmierci i nawet taką sekwencję po tej pozorowanej czy prawdziwej, tego jeszcze nie wiadomo, śmierci, która sugeruje, że to też może być w ogóle jakaś wizja właśnie umierającej osoby, chociaż końcówka troszkę z tym znowu gra. I do tego, nawet jeżeli to potraktujemy jako horror, to cały czas nie wiadomo, czy to jest taki weird fiction, który pokazuje, że właśnie szaleństwo czy negatywne emocje mogą jakoś wpływać na rzeczywistość, czy przybierać cielesną formę, czy może to jest zwyczajny monster, mówię, czy może niezwyczajny, ale pewnego rodzaju horror z potworem w tle. Czy diament psychologiczny po prostu?
Ja myślę, że tak na dobrą sprawę my chyba musimy przestać kluczyć, bo
chyba się powtarza.
Tak, bo nawet nie tyle, że się powtarza, co myślę, że tutaj z punktu widzenia słuchacza, który filmu nie widział, to naprawdę my będziemy tutaj generować chaos, no bo ten film trochę, on jest mocno trudny do opowiedzenia, czy do przedstawienia właśnie ze względu na to, jak tutaj ta historia jest opowiedziana, co tutaj tak naprawdę dostajemy. I myślę, że, no mówię, trzeba chyba jeszcze raz powiedzieć wszystkim słuchaczom, którzy się zdecydowali na te parę minut opowiedzenia, z czym mamy do czynienia, że naprawdę warto się z tą produkcją zapoznać i zobaczyć, czy gdzieś was tam, drodzy słuchacze, wciągnie, czy jednak na przykład was odrzuci ze względu właśnie na swój wysoki stopień zakręcenia, a chyba my sobie jeszcze podyskutujemy tutaj, co w zasadzie obejrzeliśmy.
Tak, tylko jeszcze jedna rzecz niezwiązana z fabułą. Ten dźwięk, naprawdę muzyka świetnie tutaj wypada. Do tego jeszcze mamy grę ciszą i hałasem równocześnie. Mamy takie przejścia, momenty, gdy też dźwięk zanika i to sprawia niesamowite mocne wrażenie. Jeżeli macie ten film na komputerze, w ogóle polecam jakiś, nie wiem, sorry, że powiem to tak wprost, ale Root Tracker i najlepszą kopię, jaką znajdziecie, bo tutaj ten obraz i dźwięk odgrywają ważną rolę. Mamy czasami takie ciężkie przejścia, na przykład w jednej scenie słyszymy kłótnie, po chwili przechodzimy do, znajdujemy się w innym zupełnie miejscu w środku miasta i słyszymy muzykę, która jest totalnie diegetyczna, ale tak się wpasowuje w scenę, że od razu hipnotyzuje niesamowicie. Obraz też, film kręcono w Berlinie, nie wiem czy wszystkie sceny, ale na pewno większość. Świetnie się miasto prezentuje, nawet takie właśnie nie jakieś znane miejsca, przynajmniej ja ich nie rozpoznaję, kilka razy w Berlinie byłem, niebieskim germanistą, ale też no, z drugiej strony no, nie mieszkam tam i jakoś się super miastem nie interesuje, ale właśnie nawet jakieś takie kadry przypadkowe, jakiś tam lasek, jakaś tam pierwsza lepsza ulica, latarnia, cokolwiek, to wygląda super na ekranie. Do tego mamy grę kolorami. I to grę kolorami, która momentami mi filmy Argento przypominała. Naprawdę aż myślałem o chociażby Suspirii, Trzech Matkach.
No myślę, że to może być jakby jakieś tam skojarzenie, no bo faktycznie tutaj ta strona i audio i strona wizualna, no, no widać, że tutaj to jest, to są elementy szalenie dopracowane i one po prostu są składnikiem całej historii, no bo nieraz to jest tak, że w kinie się o tym zapomina, że właśnie i ta warstwa audio i warstwa wideo może służyć jako integralna część opowieści. No nie czarujmy się tak, że wiecie, że mamy, no po prostu oglądamy coś, ale równie dobrze by to mogło się sprzedać na przykład jako książka albo nie wiem, w formie słuchowiska, a to nie, to jest dokładnie film, który tak. Zdecydowanie po prostu jest spójną opowieścią na tym właśnie poziomie audio, wideo i tylko w tej formie myślę, że on odpowiednio na widza będzie działał.
Zgadzam się w pełni. I tym akcentem zakończymy, czy jeszcze?
Znaczy, ja myślę, że jeszcze warto by było dodać, że jeżeli macie dostęp do Cinemaxu, to Cinemax, tak jak ich stacja matka, czyli HBO, powtarza swoje produkcje i Koszmar będzie jeszcze leciał w Cinemaxie drugim konkretnie dwa razy z tego, co ja tu widzę, czyli pierwszy raz to będzie 3 lutego. I później 23 lutego, także jeżeli byście mieli dostęp właśnie do tego kanału, no to myślę, że jest okazja, żeby zobaczyć go w wysokiej jakości obrazu i dźwięku w telewizji bez kombinacji po prostu jakichś alpejskich, żeby ten film zdobyć.
No pewnie, no to a w ogóle film w Cinemaxie był z lektorem, czy?
Był z lektorem, ale na Cinemaxie są opcje z napisami też, także no ja ze względu na to, że nie jestem niemieckojęzyczny, no to oczywiście oglądałem go z lektorem, ale myślę, że można było spokojnie to pewnie zmienić na napisy.
Okej, nie, no to super opcja, to naprawdę zachęcamy. A my teraz przechodzimy już do strefy spoilerowej, więc wszystkim życzymy miłego seansu, bo myślę, że raczej mało kto widział ten film przed tym podcastem, więc życzymy wam miłego seansu. A potem zapraszamy, żebyście wrócili tutaj do nas, do sekcji spoilerowej. Witam cię, Jerry, w strefie spoilerowej.
Witam, witam.
Od czego chcemy zacząć? Od kwestii potwora czy czegoś innego?
No myślę, że możemy zacząć od kwestii potwora, chociaż nie wiem, czy tak na dobrą sprawę nie dobrym punktem wyjścia byłby sam ten wypadek, bo to był pierwszy mój problem taki interpretacyjny i pierwsza wątpliwość, co tu się wydarzyło, bo tak jak wspomniałeś, była ta scena, w której dziewczyny oglądają ten dziwny filmik na YouTubie, w którym ktoś ginie, no i później dostajemy scenę, która jest jakby odtworzeniem tego filmiku, tylko tak jakby w prawdziwym życiu, i widzimy, że osobą, która ginie, jest właśnie nasza główna bohaterka, po czym...
Wiesz co, Jerry, ja teraz przepraszam, ale spojrzałem i ja widzę, że jednak scena w lesie była przed wypadkiem.
Przed wypadkiem, tak? A no to widzisz, to kurczę, to dla mnie to jest, to jeszcze jest bardziej zakręcone.
A po wypadku był drugi powrót, gdy dziewczyna jest nieprzytomna i znowu ją biorą do samochodu.
A, no to tak, widzisz.
Czyli najpierw jednak była scena z krzakami.
Ale to już nawet nie, wiesz, tam nie jest istotna chronologia, tylko po prostu na tej scenie z wypadkiem już, mówię, zaczyna pierwszy problem, no bo czy to jest możliwe, że dziewczyny obejrzały film, w którym jedna z nich ginie? No oczywiście nie. No ale czy mamy tutaj do czynienia z projekcją zamroczonego narkotykami umysłu? Czy po prostu tutaj to jest tak, że nie wiem, dziewczyna się tak bardzo naćpała właśnie, że w tej chwili odtwarza to, co przed chwilą zobaczyła? Czy mamy jakiś inny motyw? Trudno tutaj już na tym etapie nawet to rozstrzygnąć.
Ale wiesz, co z perspektywy całego filmu, na tym etapie wszystko wydaje się banalnie proste. Bo zobacz, dziewczyny wracają, oglądają zdjęcia tego zdeformowanego płodu w formalinie, który wygląda tak, jak wygląda. Potem oglądają przez chwilę, tak, ale widać, bo kamera się zatrzymuje na bohaterce i widać, że nią to wstrząsnęło, bo dopiero po kilku, czy nawet kilkunastu sekundach ona właściwie mówi, co za hardcore, tak tam, full hard po niemiecku. I widać, że oba obrazy jakoś się wbijają w jej psychikę, tak, w jej świadomość. To nie jest tak, że gdzieś tam jej to mignęło w tle, tylko ona to percypuje bardzo aktywnie i jednocześnie przyjmuje jakieś środki psychoaktywne, popija to wszystko alkoholem, do tego cała ta muzyka, wiesz, ekstaza, trans, i później wydaje jej się, że widzi taką istotę właśnie płodopodobną, że tak się teraz wyrażę, w krzakach, a chwilę później wydaje jej się, że przeżywa swój wypadek. I to może być wszystko właśnie wizja tego zamroczonego umysłu po prostu, tak? Odtwarzanie.
Tak, tak. No, na tym etapie tak można to teoretycznie zinterpretować. Natomiast no trochę to już się zaczyna szybko kłócić z tym, co dostajemy w dalszej części filmu. Czy jakby tak, dostajemy kolejne warstwy interpretacyjne, czy możliwości interpretacyjne. No bo to... Nie, no to mów.
Znaczy nie, ja chciałem po prostu powiedzieć, co się dzieje, ale to jak chcesz, to...
Nie, no to nie, to mów, spokojnie.
Bo widzimy, że bohaterka jednak wraca do domu. Jak gdyby ponownie widzimy, jak wraca, przechodzi do samochodu z koleżankami, tym razem przeżywa, one odwożą ją do domu i tam wydaje jej się, że słyszy jakieś dziwne odgłosy. Swoją drogą, te odgłosy są naprawdę creepy i nawet teraz mam cierki na ich.
Tak,
na
myśl. A jeszcze a propos właśnie tego, jak tutaj już jakby zaczyna się problem z interpretacją tego, co widzimy, to jeszcze w momencie, kiedy się odgrywa już niejako w świecie przedstawionym ten wypadek w tej wersji takiej live, czy projekcji umysłu dziewczyny, to nie wiem, czy zwróciłeś uwagę, bo ja sobie przewinąłem po skończonym seansie właśnie do tego momentu, że w tym punkcie dostajemy montaż scen z całego filmu praktycznie rzecz biorąc. Scen, które no, na tym etapie są kompletnie niezrozumiałe. To też jest coś, co bardzo mocno wybija widza od razu na samym początku, no bo wiesz, mamy dosłownie takie kilkusekundowe cięcia, które dopiero właśnie po seansie człowiek sobie uzmysławia, że to są elementy tego, co tej historii, którą zobaczymy za chwilę.
Rzeczywiście, i w sumie my nie wiemy, czy to jest wspomnienie właśnie umierającej, bo to też tak może być.
No może. No tutaj ja mam problem z poukładaniem tego filmu chronologicznie tak duży, dlatego że ta końcówka mnie bardzo mocno wybija, bo gdyby właśnie to było tak, że to zakończenie jest w innym punkcie niż jest, czy się kończy film inaczej, to ja bym właśnie sobie to ułożył w ten sposób, że mamy do czynienia właśnie z takim umierającym umysłem, który gdzieś tam tak na dobrą sprawę sobie po prostu przypomina określoną ścieżkę czy określoną drogę, która go zaprowadziła do tego punktu, że kończy się życie wypadkiem na drodze. Natomiast z punktu widzenia tego zakończenia, no to nie wiem, czy taka interpretacja jest tutaj dozwolona, czy uprawniona.
Ciężko stwierdzić, bo tutaj jest dużo punktów, które można interpretować. Sam wypadek to jest ta jedna rzecz, tak? Druga rzecz to jest ta istota, bo okazuje się, że nasza bohaterka potem wraca do domu i my nie wiemy, czy właśnie jesteśmy po prostu dzień później w tym domu, czy w nocy po tej imprezie w domu, czy może w innym punkcie w czasoprzestrzeni, ale w tym domu bohaterka słyszy dziwne odgłosy, jak powiedziałem, naprawdę przerażające. Schodzi na dół, rzekomo dostrzega coś przed lodówką, oczywiście rodzina jej nie wierzy, no ale jednak no, dziecko wam mówi, że widziało coś pod lodówką. Nie wiadomo, zwierzę, złodzieja, więc wzywają tam nawet ekipę, która prawdopodobnie ochrania osiedle, sprawdzają wszystkie okna, framugi, szafki, etc. Nie znajdują ani zwierzęcia, ani śladów włamania. No i powoli zaczyna się wydawać, że nasza dziewczyna jest chora psychicznie, zwłaszcza, że gdy pokazuje, co widziała przed lodówką, to zachowuje się dość dziwacznie. Później okazuje się, że ponownie coś słyszy i coś dostrzega i dostrzega właśnie ten zmutowany, zdeformowany płód, tylko że powiększony. Takie połączenie, no nie wiem, właśnie płodu, goluma, obcego, w sensie jakiegoś kosmity, nie wiem, z
archiwum. Przy czym no, umówmy się, że ta scena jest szokująca, bo do tej pory my nie widzieliśmy tego czegoś, właśnie, co straszy bohaterkę. No i to jest właśnie ten element, o którym ja mówiłem w tej sekcji bez spoilerów, że to mnie mega zaskoczyło, bo ja po prostu byłem święcie przekonany, że, no, że nie dostaniemy pokazanej tej istoty wprost, a nagle nie dość, że my ją widzimy w całej okazałości, no to od tego punktu można powiedzieć, że zaczyna się budować jakaś relacja pomiędzy tą istotą a naszą główną bohaterką, co też zaczyna być pewnym polem do interpretacji, bo na przykład co się dzieje? Od tego momentu, kiedy ta istota już jakby się ujawnia w całej swojej okazałości, no to jest tak, że oczywiście naszej bohaterce nikt nie wierzy. Rodzice nie widzą tego czegoś, początkowo przynajmniej, znajomi, bo to też jest ważne. Znajomi także. Natomiast tam są przecież na przykład te sceny, gdzie rodzice, i to też nie wiadomo, na ile to jest projekcja właśnie tej głównej postaci, a na ile to jest coś, co miało naprawdę miejsce, czyli wizyty u psychiatry, czy wizyty w szpitalu psychiatrycznym. Natomiast co jest interesujące, to bohaterka, która początkowo jest przerażona, to właśnie w toku wizyt u psychiatry, który jakby sygnalizuje, że właśnie to może być projekcja jakaś jej umysłu, żeby może podeszła do tej postaci, spróbowała jej dotknąć, porozmawiać, to zaczyna się budowanie takiej relacji z tą postacią, której kulminacją dla mnie przynajmniej, taką pierwszą, jest ta sekwencja, o której ty powiedziałeś, że pojawia się krew. Czyli mamy motyw, w którym nagle, kiedy istota się zacina, to nasza bohaterka krwawi. I teraz,
tak, do tego istota zacina się maszynką więzyk i chwilę później widzimy, jak nasza bohaterka zaczyna krwawić z ust i to jest mocne. A do tego ta istota chwilę wcześniej dotyka naszej bohaterki i ja nie wiem, w jaki sposób to od strony technicznej zrealizowano, ale czujemy fizyczność tej istoty. Że już początkowo możemy myśleć, że okej, właśnie to jest wytwór wyobraźni, ale my widzimy, jak ta istota palcem daje cień na ciało i dotyka tego ciała i tak dalej. I to wygląda tak dobrze na ekranie, w sensie od strony realizacyjnej tak sprawnie zostało zrealizowane, że no właśnie ta groza narasta. Teoretycznie powinna zniknąć, tak? Bo potwór wyszedł z szafy. Często zresztą krytykowaliśmy to przy innych filmach, tak? Że nie ma już tego zagrożenia nieznanego, tylko widzimy już stwora. Do tego stwór zazwyczaj w filmach wiemy, jak wygląda, tak? Jednak ograniczone budżety, etc. A tutaj w filmie niezależnym finansowo, który na pewno nie miał wielkiego budżetu, nie wiem, no jaki był
IMDb,
dokładnie.
IMDb podaje 80 tysięcy dolarów, więc to jest na waciki budżet.
No właśnie, jeszcze przy tylu lokacjach, samym tym dźwięku, to sam sprzęt do nagrania tego dźwięku, ile musiał kosztować. I widzimy taką istotę, Jesus, a potem jeszcze właśnie tak jak mówisz, jest ta ta dziwna relacja, istota zacina się w język, w ogóle to też jest obrzydliwe i dziwne, ale nawet jak to wyrazić? Mnie brak słów, autentycznie brak mi słów.
A tym bardziej, że tutaj no, bardzo szybko dochodzi do kolejnej eskalacji, bo przecież wkrótce po tej sekwencji nagle się okazuje, że z jednej strony ta relacja się pogłębia i ta bohaterka coraz bardziej się alienuje kosztem przywiązania się do tej istoty, która z nią tam zaczyna mieszkać w pokoju.
Znaczy przywiązania właśnie. Trochę mi to nie gra, jak o tym mówisz, bo to nie jest tak, że ona... No, znaczy ta relacja jest też właśnie specyficzna, bo po prostu o to chodzi, że ta bohaterka jako jedyna dostrzega tę istotę. Ta istota jest początkowo się pojawiała gdzieś tam właśnie w środku nocy, bohaterka ją słyszała w kuchni. A potem ta istota jest przy niej. Cały czas praktycznie, więc to nie jest też do końca tak, że bohaterka się celowo alienuje, by być tą istotą, tylko ta istota jest cały czas przy niej, nikt jej w to nie wierzy i ona no zaczyna akceptować jej obecność, właśnie zaczyna ją tolerować. Akceptować
To jest dla mnie też ciekawy motyw, że mówisz o tym, że nikt jej nie wierzy, bo ja od któregoś momentu, kiedy już właśnie doszło do takiej zaawansowanego etapu tej alienacji, gdzie już ona taki miała baruch zrobiony dla tej istoty i wiesz, tam już w ciemnym pokoju siedziała i ona już była taka wyniszczona, to ja od któregoś momentu się zacząłem zastanawiać na przykład, czy to nie jest tak, bo tam jak rodzice na przykład wchodzą z nią w interakcję, to oni się zaczynają zachowywać trochę tak, jakby widzieli tę postać. I to dla mnie było też jakby dodatkowo mylące, no bo z jednej strony, no gdzieś tam ja sobie racjonalnie tłumaczyłem, że to jest niemożliwe, no bo oni cały czas pewnie gdzieś tam raczej to traktowali właśnie jako kolejny objaw choroby psychicznej, natomiast z punktu widzenia i finału i tego właśnie jak oni się zachowują i jak też ta ich reakcja na główną bohaterkę i na to, co się dzieje, się zmienia, to ja już wcale bliżej końcówki seansu nie byłem pewien, czy to jest tak, że to nadal mamy do czynienia z istotą, którą widzi tylko właśnie nasza główna bohaterka, czy też nagle jakby ta istota zaczęła się materializować na oczach innych ludzi?
Właśnie, bo tutaj też mamy te dwie płaszczyzny, które nachodzą na siebie, bo z jednej strony przy scenie na przykład samookaleczenia istoty i pośrednio, czy bezpośrednio diabli wiedzą w sumie tutaj naszej bohaterki, matka pyta ją, tak, Tina, co się stało? Powiedz mi, przecież o niczego ci nie zrobię, tak po prostu chcę wiedzieć, tak, kocham cię, kochanie. I wtedy Tina mówi, co się stało, tak, że obudziła się z tą krwią w ustach, weszła do łazienki i zobaczyła to coś, to stworzenie. I matka wtedy mówi, że kłamiesz, tak, że nie chcesz mi powiedzieć prawdy i wybiega. Czyli ona cały czas tutaj nie uznaje istnienia czegokolwiek nadnaturalnego, tak? A dopiero kilka minut później, kilkanaście po tej kolacji...
Tak, właśnie.
Mamy scenę, gdy... Właśnie matka słyszy, jak córka tam zanosi jedzenie do pokoju. Zresztą my cały czas też mamy sugestię, że to Tina robi wszystkie dziwne rzeczy, które zwala na istotę. Tak, bo na przykład jedzenie wywalone z lodówki, no to mogła po prostu zejść na dół, tak, narobić hałasu, powyciągać żarcie z lodówki, zjeść część, resztę wywalić. Zwłaszcza, że nie wiem, czy zwróciłeś na to uwagę i nie wiem, czy to było, czy polski lektor to przetłumaczył, ale pamiętasz, co ona powiedziała o jajkach? Zwróciłeś na to uwagę?
Nie, przypomnij mi, bo nie powiem ci teraz.
Na imprezie, zupełnie tak teoretycznie od czapy, Tina rzuca w pewnym momencie, że dostaje wysypki po jajkach. Widzimy, jak istota je jajka i potem widzimy jak gdyby znowu scenę z imprezy, nie wiemy czy tej poprzedniej, czy kolejnej, i Tina ma wysypkę na szyi. I to jest znowu sugestia, że to Tina robi wszystko, że nie ma żadnej istoty. Albo, że istota jest z nią po prostu... jednym ciałem, tak?
No właśnie, bo tutaj to, o czym ja powiedziałem, że od któregoś momentu jest jakby taka wyraźna sugestia, że inni zaczynają dostrzegać istotę, to ja się po prostu zastanawiałem nad taką dwoistą interpretacją. Jeżeli przyjmiemy interpretację, która wydaje mi się mniej atrakcyjna mimo wszystko, czyli że mamy do czynienia z czymś nadnaturalnym, no to by oznaczało, że od któregoś momentu po prostu ta istota jest widoczna dla świata przedstawionego. Natomiast ta interpretacja, która mi się wydaje właśnie ciekawsza, to jest interpretacja związana z tym, że po prostu od któregoś momentu to szaleństwo Tiny tak bardzo staje się problematyczne dla otoczenia i tak eskaluje, że właśnie nie mamy do czynienia z tym, że wiesz, że ludzie reagują na istotę, tylko po prostu reagują na to, co robi Tina. No bo tak. W związku z tym, że ta istota cały czas jest przy niej, no bo od któregoś momentu właśnie to, co powiedziałeś, no one są tak silnie związane, że w zasadzie tam, gdzie Tina, tam jest ta istota, no to czasem to jest trudno rozgraniczyć, czy na przykład dana postać patrzy na istotę, czy patrzy na Tinę. Czy reaguje na to, co zrobiła istota, czy reaguje na to, co zrobiła Tina. Bo mamy dokładnie. Tak silne sprzężenie pomiędzy tymi postaciami, że w zasadzie no trudno tutaj jest jednoznacznie stwierdzić, która z tych wersji jest prawdziwa. I znów...
Właśnie, ja bym się... Tak?
Nie, bo to chciałem tylko nawiązać do tego, że znów mi trochę taki, że tak powiem, czystość jednej czy drugiej teorii trochę psuje to zakończenie, no bo ja nie wiem, jak tak na dobrą sprawę interpretować to zakończenie i tą scenę finałową z perspektywy całości filmu. No ale to przejdziemy do samej tej ostatniej sceny, myślę, za chwilę.
Mhm. W każdym razie ja też bym się przychylał do tego wariantu drugiego, bo jeszcze jest teoretycznie wariant trzeci, że wiele scen jest zupełnie wymyślonych przez Tinę, także jest właśnie tylko jej majakiem, ale rzeczywiście, bo mamy tę widoczną korelację między bohaterką a stworzeniem. To zacięcie te jajka i wysypka naszej i potem dziewczyny. Do tego na przykład widzimy, że w pewnym momencie właśnie mamy scenę, gdy rodzice podsłuchują pod drzwiami, bo słyszą dziwne odgłosy, wchodzą i niby widzą bestię i zaczynają ją atakować, że bestie, no to coś dziwnego. Bo to, co jest też istotne, to stworzenie jest niezwykle nieatrakcyjne wizualnie, jest niezwykle brzydkie, obrzydliwe, nieludzkie, chociaż jest humanoidalne, ale jest nieludzkie, to pomimo tego ono nie jest agresywne. Nawet to okaleczenie, ono samo sobie robi krzywdę.
Ono jest wręcz takie...
Bezbronne.
Ja bym powiedział takie bierne, no bezbronne i takie bierne, powolne, spokojne, właśnie nie reaguje jakoś...
Zdeformowane właśnie, tak.
I nie reaguje jakoś gwałtownie po prostu na otoczenie, tylko nawet
tak,
jeżeli
się
dzieje... Apatyczne, tego słowa mi brakowało, właśnie jest apatyczne.
Dokładnie, jest apatyczne i to jeszcze wzmacnia efekt grozy, bo gdyby to była jakaś straszna bestia, jakiś demon, to myślę, że łatwo by było się od tego zdystansować, a przez to tę obcość w połączeniu z tą apatią, bezbronnością, no bardzo miesza człowiekowi w głowie. Naprawdę niesamowity efekt i to niesamowity też jako nawiązaniu do określenia uncanny, tak, czy unheimlich. Ale wracając do tej fabuły i gdy rodzice widzą istotę, nagle niby ją widzą po raz pierwszy, ojciec zaczyna ją tłuc, tam wyrywa...
Lampę,
jak to się nazywa?
Chyba.
Nie. To na czym zasłonki
kinkiet,
wiszą.
Kinkiet właśnie, tak.
I tłucze chyba tę istotę i w tym momencie widzimy, że zadaje ból córce jak gdyby jednocześnie, że ona współodczuwa z tą istotą, co jest właśnie sugestią w tym drugim kierunku, o którym wspomniałeś, że istota i dziewczyna to jest jedno. Że, nie wiem, na przykład ten bałagan w pokoju, może to żarcie porozrzucane wszędzie jakoś i może właśnie te dźwięki wydaje nasza dziewczyna po prostu przez chorobę, sprawiło, że rodzice dostali jakiegoś ataku agresji.
Ale właśnie myślę, że musimy przejść do tego końca, bo to jest dla mnie problem taki największy czy podstawowy tego filmu.
Ale jeszcze sekunda, bo właśnie idąc dalej tylko tym tropem, żeby już kontynuować, to mamy potem uśpienie istoty, tak? Czyli jak gdyby, nie wiem, uśpienie dziewczyny, która może miała też atak sama w sobie, może po prostu my czegoś nie widzimy, może ona jednak była też sama w sobie agresywna, bo istota jest uśpiona, istota trafia do szpitala i potem nasza bohaterka jak gdyby rzekomo ma swoją rodzinę, jest w domu, tam rodzice niby się starają się jej pomóc, tylko widać z jednej strony, że to są dobrzy rodzice, pozytywnie przedstawieni, ale zarazem sobie nie radzą z tym wszystkim i stąd ten atak agresji na istotę może być atakiem agresji też na córkę, tym momentem, gdy się łamią. Bohaterka wykrada naszą istotę ze szpitala, może też po prostu sama ucieka ze szpitala. To też na tej zasadzie, nie?
Tak. No jak najbardziej taka interpretacja jest uprawniona.
I trafia na tę imprezę, gdzie teoretycznie wszyscy ją witają, ale też jest ciekawe, że ten świat się od niej odsuwa właśnie przez to szaleństwo, że przyjaciele zaczynają ją ignorować, rodzina też sobie z tym coraz mniej radzi, myślą, żeby ją wysłać do zamkniętego ośrodka i może właśnie ta końcówka, bo ona też w momencie, gdy istota jest już w szpitalu uśpiona, niby pod kroplówką i tak dalej, to ona rzekomo jako ona w świecie rzeczywistym odkrywa ulotkę o tym szpitalu. To tak. Może to jest ten moment uświadomienia sobie tego już w szpitalu chorej dziewczyny, że rodzina zamknęła mnie w psychiatryku. I ona wyrywa się, jedzie na imprezę i zabiera ze sobą tę istotę i tam właśnie, gdy ta istota niby znika na chwilę, niby wszystko jakoś tam gra, tam znajomi troszkę się dystansują, ale on nawet się całuje z tym swoim Adamem, a po chwili istota wyskakuje spod stołu i znowu ludzie się odsuwają. Wszyscy. Totalnie. Ona idzie do istoty i stoją, mamy taki ładny kontrast. Po jednej stronie obrazu chora psychicznie bohaterka, być może, albo bohaterka i potwór, a po drugiej cała reszta. I właśnie tu jest dziwny moment, bo tutaj mamy ojca, który ją atakuje, tę istotę. I to wygląda tak, jakby zabił ją, nie? To ostateczne uderzenie, kadr się zaciemnia.
Po tym uderzeniu, o którym ty wspominasz, mamy znów powrót do tego wypadku i znów ten montaż scen jakby z całej tej historii. I dostajemy sekwencję w samochodzie, kiedy na siedzeniu kierowcy jest istota, która kieruje pojazdem, a z uśmiechem z siedzenia pasażera spogląda na to wszystko nasza bohaterka. No i ta ostatnia scena w samochodzie dla mnie jest mega zagwozdką i ja naprawdę nie jestem w stanie jej przypiąć do całej tej historii, bo naprawdę ja nawet do momentu tej sceny na imprezie właśnie jestem w stanie przyjąć, no tuż jest wtórne, czy przyjmiemy pierwszą, drugą czy trzecią interpretację, czyli dla przypomnienia nadprzyrodzone szaleństwo, ewentualnie majak senny czy koszmar. Natomiast ten finał i to, że mamy tutaj znowu nawiązanie właśnie ten montaż scen tych całej tej historii i mamy ten montaż scen przy okazji tego wypadku, to ja nie wiem, jak odczytywać tą konkretnie ostatnią scenę w tym filmie. Pomóż mi, proszę.
Ja się powiem tak, w związku z tym, że scena zabicia potwora, po prostu uderzenia go z całej siły jakimś tam, ojciec chyba jakąś rzeźbę wygrał, bo to tam w ogrodzie przy tym basenie się działo i ścisnął nią w stwora, łączy się, jak gdyby przecina się z momentem uderzenia samochodu w coś. Tego jak gdyby wypadku. Mhm. To ja to widzę tak, że znaczy, znowu, albo, tak, no bo nie da się tego jednoznacznie opisać, albo po prostu to nadal jest, są te ostatnie sekundy aktywności mózgu i naprawdę doszło do wypadku. I to nawet nie, że wypadek był taki jak na filmie, tylko po prostu wiesz, koincydencja. Wypadek, po prostu. Tak, albo zresztą filmik też mógł być tylko wizją jakąś, bo to też ciężko tam określić już po tych narkotykach, co się było prawdą, ale po prostu doszło do wypadku, a zostało to nakręcone w taki sam sposób, tylko po to, żeby właśnie namieszać w głowie. Mhm. I to są ostatnie te sekundy aktywności, a to, co się dzieje potem, to w związku z tym, że cały ten potwór jest naszą bohaterką w pewnym sensie, to ona może steruje i o to chodzi, że ten samochód jedzie gdzieś tam w ciemność i kamera się oddala i on znika. To też może być metafora śmierci po prostu.
Czyli po prostu pogodzenie się ze śmiercią i pogodzenie się z samą sobą na sekundy przed przejściem na tamten świat w ten
tak,
sposób.
Teoretycznie też zakładałem, że może doszło do wypadku, tylko bohaterka go przeżyła. I po prostu druga wizja imprezy, tego drugiego powrotu do auta, to już jest to, co mózg sobie dorobił. Mózg po wypadku, mózg uszkodzony. Mhm. I potem właśnie dlatego mamy, ten mózg przepracowuje traumę, pamięta sprzed wypadku, no właśnie nie pamięta sprzed wypadku wszystkiego, zapamiętał ten płód, zaczyna sobie wyobrażać, że to coś, ta istota istnieje, prześladuje go i tak dalej, przekładać jak gdyby z postacią tego stworzenia. Izoluje się ta chora osobowość, tak? W sensie, że mózg stara się wyprzeć to, że to nie jestem ja, tak? Mhm. Że ja jestem zdrowa, bo ona cały czas krzyczy przez cały film. Ja jestem zdrowa, tak? To nie krzywdź tego, bo to też jestem ja, tak? Ale ja jestem zdrowa, a to jest stworzenie. I pamiętaj, że tam jest też scena, gdy rozmawiamy właśnie o utworze chyba Williama Blake'a, który też jak gdyby opisuje też taką jakąś dziwną istotę. Ja miałem to znaleźć tak, potem, szczerze mówiąc, tak, teraz tak, mi się tak przypomniało, zapomniałem niestety, ale tam też jest interpretacja na zajęciach języka angielskiego. Co to jest? Chłopcy mówią, że to jest śmierć, hello, dziewczyny mówią, że to jest poród, narodziny i też sobie myślę, może też ponowne narodziny w znaczeniu dojrzewanie zwyczajnie, bo to też jest film o dojrzewaniu w jakiś sposób, a dziewczyna mówi, że to jest jakieś nienazwane, niedookreślone uczucie, wrażenie, w sensie może w domyśle też choroba, tak? Właśnie coś dziwnego się dzieje z twoim ciałem, z twoją świadomością, osobowością. Tym wszystkim może być ta nasza bestia, tak? Znaczy bestia, no to stworzenie. I teraz bardzo dużo rzeczy naraz powiedziałem i to się może znowu mieszać. W razie tak, może zginęła, może to doprowadziło też do jakiejś choroby psychicznej i wtedy to stworzenie jest po prostu nią, tylko ona je sobie wyobraża jako coś osobnego, żyjącego własnym życiem. I jeżeli ona przeżyła wypadek, zakładając, to możliwe, że ojciec ją naprawdę tam zatłukł na tej imprezie, albo że to znowu była jedna z tych wizji, które były wytworzone przez chory umysł i ona po prostu jedzie tym samochodem gdzieś przed siebie i już po prostu nie kontaktuje, tak? Bo ta cała impreza jest właśnie taką eskalacją dziwną, ale wcześniej mieliśmy też scenę w szpitalu,
bo to pamiętasz? Też jest istotne, bo to też jest istotne w ogóle, że ta impreza to są jej urodziny. Nie wiem, czy ty z kolei pamiętasz ten motyw.
Znaczy to miały być jej urodziny, ale też to była impreza u kogoś innego, u Adama, który ma wolną chatę i też jest DJ-em, więc to mogło się odbyć bez niej, jakby nie patrzeć jakoś tam. Mhm. Tak, no dziewczyna odbiło jej, tak? Nie przychodzi do szkoły, na impreza była planowana, chata wolna, więc się reszta spotkała. Ale chodzi mi o to, że wcześniej też była scena w szpitalu, gdy rodzice i lekarze chcą wepchnąć Tinę do takiej malutkiej drzwi, że niby to jest jej pokój w szpitalu. Po prostu tak poryte. Taka trochę Alicja, nie? Ale
no zgadza się. No, ale to jest właśnie to, co ja wspomniałem, na przykład, że ja na początku to miałem problem z tym, na ile te sceny w szpitalu, one mają miejsca, na ile są właśnie projekcją jakiegoś chorego umysłu albo jakimś majakiem, albo cokolwiek innego, no bo właśnie z jednej strony mamy te takie wyglądające dosyć standardowo wizyty u psychiatry, a z drugiej strony mamy później tą scenę z tymi malutkimi drzwiami, która jest właśnie no, ostro poryta.
Wydaje mi się, że jeszcze jedna taka scena była, która jest jednoznacznie nierealistyczna i dlatego ta impreza też może być pod tym względem nierealistyczna, czyli że ona po prostu może jedzie i jej mózg przetwarza to, że przeżyłam wypadek, ale jestem ciężko chora, ludzie mnie nie akceptują. Rodzice chcą się mnie pozbyć, chcą mnie może zabić, bo właśnie ojciec mnie, nie wiem, siłą po prostu powstrzymał w czasie jakiegoś mojego ataku, a potem dali mi zastrzyk i się obudziłam w szpitalu. Znajomi się ode mnie odsunęli, nie? Że to jest po prostu przetwarzanie cały czas tej traumy, tego chorego mózgu, który z jednej strony nie dopuszcza do siebie myśli jestem chora, z drugiej strony nie może zrozumieć, dlaczego rodzice i znajomi reagują tak, a nie inaczej, a z trzeciej strony wytwarza sobie tę istotę jako coś autonomicznego, żeby jakoś zaakceptować to wszystko, żeby uporządkować ten chaotyczny aktualnie świat. I właśnie w tej interpretacji to jest tak cholernie smutny film, ale tak po prostu, bo to jest w ogóle większość tych scen już sama w sobie, ona szokuje, ale zarazem tak szokuje, że się łza gdzieś pod powieką wytwarza, przynajmniej u mnie, że ja odczuwam nie tylko szok, zaskoczenie, ale też te negatywne emocje, nie? Ten właśnie bezsilność, bezradność i ja jako widz w stosunku do obrazu filmowego i ja jako widz współodczuwający, jakoś tam się identyfikujący z bohaterką. I ta końcówka wtedy, teoretycznie to jest po prostu spokojny przejazd samochodem, tak? Ta istotka sobie steruje, dziewczyna sobie się budzi, przesiada się, ale ty powiedziałeś, że ona się uśmiecha. Ja nie wiem, czy ona się tam uśmiechnęła. Ja miałem wrażenie, że ona zasypia raczej. Właśnie dlatego pomyślałem o tej metaforze śmierci najpierw, że ona jest poważna i potem przymyka oczy i kamera się oddala. Że wiesz, w sensie, to nie ma nadziei, tu nie ma właśnie pozytywnego szaleństwa. Tylko...
To też jest ciekawe w tej interpretacji, bo myślę, że tu się raczej obaj skłaniamy ku temu, że ta interpretacja właśnie psychologiczna jest tą prawdziwą, że się tak wyrażę, o ile tutaj można mówić o jakiejś prawdzie w kontekście tego filmu, ale tu...
Prawdopodobną, może tak.
Tak, nie? Prawdopodobną właśnie, ale to jeżeli przyjmiemy, że to jest ta wersja bardziej prawdopodobna, to ja samo to zakończenie mimo wszystko, mimo że nie do końca byłem je w stanie skleić z wcześniejszą częścią filmu, to ja je uznałem za w miarę pozytywne, może pozytywne to złe słowo, ale jako taki wyraz pogodzenia się z samą sobą. No bo jeżeli przyjmiemy, że ta istota to jest no, część naszej bohaterki, Tiny, nieważne czy już właśnie wytworzona, żeby przepracować jakąś traumę, czy z jakiegokolwiek innego względu, no to to, że istota i ona jadą razem samochodem, nie ma zachodzącego słońca, jest ciemność, ale to już jest akurat kwestia wtórna, to ja to odebrałem właśnie no tak w miarę mimo wszystko pozytywnie, że wiesz, że ale bohaterka właśnie... gdzieś tam to zaakceptowała, to co w niej siedzi, sama z sobą się pogodziła i ale właśnie, nie oglądając się na ten świat zewnętrzny, no ona sama ze sobą po prostu jest w tej chwili... Okej, okay, że się tak wyraża.
Ale właśnie, bo słuchaj, czy pogodziła się i zaakceptowała, użyłeś takich słów, czy może właśnie jej mózg tak już totalnie się odciął, że ona totalnie wierzy w to, że ona nie jest chora, a że to coś obok niej, że to nie ona prowadzi, tylko że jest ona i jest to zło. Znaczy zło to coś dziwnego, chorego. Wynaturzonego, zdeformowanego.
Nie odpowiem na to pytanie.
Bo no, ja to właśnie odbieram w ten sposób, że to nie jest pogodzenie się, wręcz przeciwnie, to już jest przekroczenie tej ostatniej granicy.
No to widzisz, to tu się trochę nie zgadzamy, bo dla mnie to mimo wszystko to było jakieś tam, no nie tyle dobre zakończenie, co ja odebrałem jako takie pogodzenie się bohaterki z zaistniałą sytuacją.
A ja mam doła.
Ale to nie jest optymistyczne zakończenie, wiesz, no to, że widzimy, że postać, którą uznajemy za chorą psychicznie, po prostu jakby uczy się żyć z tą swoją chorobą i ją akceptuje, no to wiesz, to jest dalekie od optymizmu, to po prostu z perspektywy bohaterki, no to gdzieś tam może jej pozwolić żyć w miarę normalnie, ale to ale absolutnie nadal, nie oznacza...
Ona uczy się z tym żyć, ona odjeżdża w mrok. I wiesz, to równie dobrze może być scena poprzedzająca samobójstwo, czy coś
tak,
takiego.
Tak, może być to właśnie scena śmierci. Ja myślę, że to moglibyśmy jeszcze rozmawiać długo.
Ale
tak...
po prostu, jak ty myślisz o optymizmie, to mnie ciary poprzedzają.
Ale nie, no bo to ci mówię, że to nie jest optymizm. Tak, żebyśmy się dobrze
zrozumieli. Pogodzenie się, nie wiem.
To nie jest optymizm. To wiesz, pogodzenie się z zaistniałą sytuacją, to nie jest optymizm i to nie jest kwestia tego, że to jest pozytywne. To po prostu no, jest jakby pewne pogodzenie się ze stanem faktycznym, a pogodzenie się to może być po prostu też z czymś negatywnym. To jest po prostu pewna, ja to odebrałem jako akceptację jakiejś cząstki siebie, o, w ten sposób. No bo jeżeli, ja mówię, ja się skłaniałem ku temu, że istota jest częścią bohaterki, a co za tym idzie, ta ostatnia scena, jak ona by, jakby jej nie przypiąć do tego, co wcześniej widzieliśmy, no to ze względu na to, że ja właśnie odebrałem to, że bohaterka gdzieś tam się uśmiecha i jest pogodzona z istotą, no to odebrałem to, że ona jakby zaakceptowała tę konkretną sytuację. A to, że to nie jest wcale optymistyczne, to mówię, jeżeli przyjmiemy interpretację psychologiczną, że bohaterka zwariowała, no to jest też w tej chwili już nawet nieistotne, czy to jest majak umysłu tuż przed śmiercią, czy to jest koszmar w szpitalu psychiatrycznym, gdzie ona może leżeć przypięta do łóżka, czy jakbykolwiek tego inaczej jeszcze nie próbować zinterpretować, to wcale nie oznacza optymizmu. No, to, że mózg po prostu się gdzieś tam wyłączył i zespolił z tą istotą w tym momencie, no to wiesz, to nie jest optymizm.
To jest straszna rzecz. Po prostu.
No nie, no to mówię.
I jako metafora choroby to też... Właśnie mówimy o tej konwencji horroru i przy tej właśnie interpretacji psychologicznej w kontekście jakiegoś dramatu psychologicznego, gdzie nie mamy żadnego wątku nadprzyrodzonego, to nadal ta konwencja horroru się sprawdza o tyle, że do czego to służy. No, to naprawdę przeraża. To pokazuje, że
no jest,
nawet
jest
bez wątku nadprzyrodzonego mamy przekroczenie, mamy zaburzenie tego świata, tych reguł panujących w świecie i to totalne. Tutaj, nie wiem, Jason z piątku 13, Godzilla, czy nie wiem, demony z obecności nie zaburzają tak porządku, jak ta choroba.
No ja tak naprawdę wiele nie mam do dodania.
Ja też nie, szczerze mówiąc, aż migreny dostałem i naprawdę jakoś przybity trochę jestem teraz, chociaż przez chwilę się prawie zaśmiałem, ale to raczej był taki śmiech paniczny i myślę, że to jest dobry moment, żeby zakończyć ten podcast. Wszystkich zachęcamy, jeżeli widzieliście ten film, albo jakimś cudem jesteście tutaj, a nie oglądaliście go i nie zamierzacie, dajcie jednak mu szansę. Jeżeli go widzieliście, to dajcie znać, co o tym myślicie właśnie. Czy przychylacie się do którejś z naszych interpretacji, czy może macie swoją? Prawda jest taka, że gdyby ktoś na przykład przesłuchał tego wszystkiego i obejrzał film już po podcaście z tą wiedzą, może dostrzeże coś innego, bo tu jest dużo, właśnie ta drobna scena, nie wiem, wysypka, tak? To jedno zdanie, i to już jest bardzo silna wskazówka interpretacyjna, a to pewnie takich rzeczy jest cała masa, tylko zwyczajnie po czasie dużo trudniej jest jakoś przypomnieć sobie czy wyłapać, więc może ktoś jeszcze dojdzie do jakiejś innej interpretacji, wyłapie coś, co zaburzy nasz punkt widzenia, wywróci może go nawet totalnie do góry nogami. Dajcie znać, bo to jest taki film, o którym można dyskutować i co życzyłbym nam, tobie, sobie, nam wszystkim, słuchaczom, aby więcej było takich produkcji. Bo tutaj naprawdę audio, wideo, aktorstwo, właśnie aktorstwo. Karolyn Genskow w roli Tiny, ta dziewczyna jest genialna. I to, jak ona też się przemienia z tej takiej niewinnej dziewczynki, która chce wskoczyć rodzicom do łóżka, bo się boi, w tę taką wyuzdaną, młodą kobietę. To jak ona właśnie skacze między tymi rolami, między też tą taką w miarę normalną dziewczyną, a tą już apatyczną, między tą przerażoną, a tą, która się właśnie godzi, zaczyna akceptować to, że coś jest nie tak, znaczy akceptować na tyle, na ile, tak jak słyszeliście, nie będę tego powtarzał, świetna rola po prostu. Muzyka, no, audio, scenariusz, wszystko, kurde. No.
Tu wszystko działa, no po prostu. To mówię, ja jeżeli miałem jakieś wątpliwości, to mówię, to jest kwestia tego, że ten film jest na tyle mimo wszystko skomplikowany, no że nie zdziwcie się, jeżeli się od niego odbijecie, ale na pewno warto mu dać szansę i ja to już powtarzałem wielokrotnie, ale to też korzystając, że mamy taki crossover, jesteśmy w nawiedzonym podcaście, to polecam wam śledzić właśnie to, co się dzieje w ramach Ostrego Piątku, no bo to już jest któryś kolejny film, który ja w ten sposób odkryłem, nie anglojęzyczny, nie z tego typowego mainstreamowego anglosaskiego horroru, no który okazuje się być po prostu zaskakująco udaną i nietypową produkcją i nagle się okazuje, że jednak w tym horrorze to wcale nie jest tak źle, jak to niektórzy wierzą, patrząc tylko i wyłącznie na repertuar kinowy i kolejne części jakichś uznanych marek, tylko naprawdę jeżeli zejdziemy z utartych ścieżek, to nagle się okazuje, że właśnie w kinie europejskim, nowozelandzkim, australijskim mamy po prostu bardzo dużo perełek, o których nikt nie słyszał, bo się po prostu nie przebiły do mainstreamowego obiegu, czy nie przebiły się do mainstreamu, do głównego obiegu i warto po prostu na takie produkcje nieraz gdzieś tam zwrócić uwagę.
Dokładnie tak. Czyli życzymy sobie, żeby było ich troszkę więcej, a może w sumie może ich jest więcej, to żebyśmy częściej na nie trafiali. Zachęcamy do odwiedzenia konglomeratu i zapoznania się z podcastami dotyczącymi właśnie tego cyklu Ostry Piątek. Jest ich już tam kilka, a pewnie niedługo będzie jeszcze więcej. I co? I chyba będziemy się żegnać. Dzięki ci serdeczne, Jerry.
Dzięki.
Kurczę, znowu długą rozmowę. Trochę nam zeszło.
Dokładnie tak.
A wam, kochani, tradycyjnie już życzymy klimatycznego weekendu, udanego tygodnia i do usłyszenia w następnym nawiedzonym podcaście.
A już za tydzień kolejnym nawiedzonym podcaście.
Hmm. Jestem trochę rozbity. Moja osobowość jest trochę rozbita. Moje plany są trochę rozbite. Może bym skoczył do kina. Może bym coś podsumował? A może zajął się którymś z tych komiksów obok mnie? Lub też czymś, co nadrobiłem ostatnio? Lub też planuję nadrobić na dniach? No nie wiem. W każdym razie teraz spadam na urodziny znajomego, więc decyzję podejmę w tygodniu.